wybuchła wojna. Niemcy potrzebują stałego dopływu rekruta. Nagle okazało się, że Prusacy nie mają nic przeciwko nauce religii po polsku czy druku polskich książeczek do nabożeństwa, byleby tylko Polacy wbili się za cesarza. Wilhelm II miał nawet, pewnie w napadzie swojej emocjonalnej chwiejności, powiedzieć:
po wojnie utworzę im niezawisłe państwo polskie.
Jednocześnie wicekanclerz powiedział posłowi Trąbczyńskiemu, polskiemu posłowi do parlamentu Rzeszy:
stawiając nam kolejne żądania, przystawiacie pistolet do głowy.
Tak więc trudno było uwierzyć, że Niemcy dadzą coś Polakom za oddaną walkę w wojnie z Francją, ale z drugiej strony nie można było tego wykluczyć. Niemcy obiecywali mgliste ustępstwa, które miały zostać spełnione po zakończeniu walk. Tymczasem rozpoczął się pobór, co dla wielkopolskich rodzin było wielkim problemem.
Nie myśl kategoriami, że jesteś obywatelem. Wtedy byłeś poddanym. Mamy cara, mamy cesarzy. I względem cesarza jesteś poddanym. Jeżeli hymn carski czy cesarski mówi wyraźnie bądź Boże chroń cara, bądź Das der Kaiser ist ein Liebermann, to jest ktoś. I w związku z tym jesteśmy poddanymi. I dlatego wcielając nas do armii, wciela się nas jak poddanych, zakładamy mundur, zakładają nam pas i jesteśmy bądź ceka żołnierzem, bądź soldatem, bądź też szwice w armii niemieckiej. I dostajemy broń, dostajemy rozkaz i mamy walczyć. I strzelamy. I dlatego też dochodziło do bratobójczych walk na pewno, kiedy na froncie szczególnie rosyjsko-niemieckim, kiedy jednostki wywodzące się z Wielkopolski ruszyły do kontrnatarcia w 1915 roku pod Gorlicami, to na pewno po drugiej stronie był Polak w rosyjskim mundurze i albo był pchnięty bagnetem, albo dostał kulę i padł. I nie wiedział, czy ta kula, czy cios bagnetu był zadany mu przez współpolaka.
W 1914 roku w Poznaniu powstaje tajne koło towarzyskie. Grupa mająca, jakbyśmy to dziś mieli powiedzieć, monitorować sytuację polityczną. Znalazł się w niej również poznański adwokat Jarogniew Drwęski. Dwa lata później umiera człowiek, który był dla ówczesnych Polaków tak ważny, jak dla nas Jan Paweł II. Wlewał w serca wiarę i nadzieję. Henryk Sienkiewicz. Polacy szukają dobrego mówcy, który pokrzepi serca po śmierci noblisty. Jest tutaj w Poznaniu taki. W Teatrze Polskim na uroczystości ku czci Henryka Sienkiewicza przemawia Jarogniew Drwęski.
Przed obliczem narodu stawiał on zwierciadło. Ukazał w nim świetność i piękność dawną i rzekł do narodu: takim byłeś.
Poznaniacy wyjątkowo kochali Sienkiewicza. Pisząc o Szwedach w Potopie, pisał tak naprawdę o Niemcach. W Krzyżakach pokazywał przodków Prusaków. Nie mówiąc już o noweli z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, którą przynajmniej teoretycznie powinien znać każdy polski gimnazjalista. To dzięki wystąpieniom Sienkiewicza na Zachodzie zaczęto kojarzyć problem polskiego narodu nie tylko z carem, ale również cesarzem Rzeszy. Drwęski, przemawiając w teatrze od kilku tygodni, był znów radnym Poznania. Wojna uderza w obywateli. Latem w 1917 roku gość dużego hotelu w Berlinie na śniadanie dostawał dwie kromki suchego chleba i cieniutką herbatę. W całych Prusach zaczęło brakować chleba, mięsa, cukru i ziemniaków. Rada Poznania w czasie zwoływanych z rzadka sesji zajmowała się głównie problemem zaopatrzenia, kolejek. Jak w tamtym czasie żyli poznańscy robotnicy? Doktor Andrzej Zarzycki.
Te rodziny widziały mięso raz na miesiąc albo tylko na święta. Część nie widziała mleka. Także jeśli chodzi o te dolne warstwy, czy tak ledwo zarabiające robotników, bo wysokie były czynsze, w mieszkaniach mieszkały po nieraz i po dwie rodziny. Chociaż ta infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, nawet te łazienki, to była wyższa niż na przykład w takim Krakowie czy niż w Warszawie.
W Radzie nikt się nie kłócił. Drwęski nie przemawiał. Wszyscy marzyli o zakończeniu wojny. Sesje trwały po 20 minut. Oto czym zajmowali się radni.
Przyznanie zasiłku 100 marek dla towarzystwa zajmującego się hodowlą królików. Podniesienie podatków od zabaw i psów. Opłaty za gaz i wodę nie podniesiono. Uruchomienie pociągu do Puszczykowa. Sprawa łazienki dla dam nad Wartą.
Prusacy byli narodem posłusznym, ale głód zrobił swoje. W styczniu 1918 roku wybuchają ogromne strajki w Berlinie, Monachium, Halle i innych miastach. Sukcesy na froncie, ostrzelanie Paryża z grubej berty już specjalnie nikogo nie interesują. Poznańska Rada chciała uhonorować dowódcę wojsk niemieckich na zachodzie. Zaprotestował nasz bohaterski adwokat.
W obecnej sytuacji taka decyzja będzie odczytana jako manifestacja polityczna.
Radni przegłosowali wniosek. Generał Erich Ludendorff otrzymał honorowe obywatelstwo Poznania. O proteście Drmęskiego napisała prasa. Odważny, hardy, dobrze mówiący mecenas wybijał się w Radzie Miasta Poznania. Niemcy przegrywały wojnę. Pruska prasa w Poznaniu pisała.
18 lipca 1918 roku sprzymierzeni odrzucili nasze wojska nad Marną. Generał Ludendorff poprosił o dymisję.
Polacy wierzyli, że coś teraz właśnie musi się wydarzyć, coś dobrego dla sprawy polskiej. Polscy posłowie w pruskim Sejmie atakowali.
W waszej armii walczyło 100 tysięcy Polaków, a wy nie zrobiliście nic.
Nie jesteśmy już posłami tego parlamentu, od teraz jesteśmy obywatelami Polski.
W Radzie Miasta Poznania grzmiał Drwęski, który krytykował.
Różne kosztowne budowle, które oszpeciły miasto i nadały Poznaniowi sztuczny niemiecki charakter.
Polscy politycy w obliczu przyspieszającej degrengolady cesarstwa mogli właściwie bez obaw mówić, co myślą. Tydzień po kolejnym oratorskim popisie Drwęskiego w sprawie kosztownych budowli abdykował Wiluś, Wilhelm II. 9 listopada w samo południe na stopniach Reichstagu Filip Scheidemann ogłosił powstanie Republiki Niemiec. O godzinie 16 z balkonu Pałacu Cesarskiego proklamowano powstanie Wolnej Socjalistycznej Republiki. Niemcy nie wiedzieli, co się wydarzy o 18. Dzień później ustępuje kanclerz, a władzę przejmuje Rada Pełnomocników Ludowych. W grudniu sytuacja się uspokoi i powstanie Republika, ale na razie mamy totalny chaos w państwie porządku.
Symbolem rewolucji jest zawsze czerwony sztandar i jeżeli chciałby szukać odpowiednika krążownika Aurora i strzału z Aurory, no to może sobie wyobrazić niemieckie porty Kiel, Wilhelmshaven, Bremen, gdzie na masztach Hochseeflotte pojawiają się czerwone sztandary. Marynarze niemieccy nie chcą ginąć za cesarza w ostatnim samobójczym ataku na Home Fleet brytyjską, bo taki był rozkaz. Wychodzimy w morze i otwieramy ogień do brytyjskiej floty. Oznaczałoby to misję samobójczą. Dlatego marynarze niemieccy mówią nie. To się rozprzestrzenia na Niemcy i nie na zasadzie, że zabijamy Kaisera, tylko Kaiser abdykuje. Może w ten sposób uratował życie, ale sztab niemiecki na froncie zachodnim jest zaskoczony. Sytuacja jest patowa. Trzeba zakończyć wojnę i tak 11 listopada w Kąpień się dzieje. Ale co dalej? No dalej Niemcy cały czas utrzymują ten stan zrewoltowania. Lenin chce przenieść rewolucję bardzo szybko w formie takiej jak w Rosji, czy jakieś, tworzą się oczywiście rady żołnierskie, ale niemieckie dowództwo utrzymuje to jeszcze w ryzach. Ta gwałtowność, której nie ma na taką skalę jak w Rosji, na razie wtedy jest wykorzystywana przez nas. Ten marazm to oczekiwanie na nie wiadomo co będzie.
Listopada w Warszawie trwa rozbrajanie Niemców. Co się dzieje w Poznaniu? Dziennik poznański z 12 listopada donosi.
Rozeszła się wieść, że na Winiarach zawiązała się Rada Żołniersko-Robotnicza.
Pruskich żołnierzy ogarnia gorączka rewolucji.
Na Starym Rynku odczytują odezwy. Pewien żołnierz łamaną polszczyzną krzyczał: nie chcemy rządów polskich, chcemy rządów bolszewickich.
Niemcy muszą być rzeczywiście wykończeni wojną, że wykrzykują takie rzeczy. Kontrolę nad Poznaniem przejmuje rewolucyjna Rada Żołnierzy. Naszym zadaniem było wprowadzić do niej Polaków. Udało się. Tegoż samego 11 listopada przewodniczący kół polskich w Sejmie Pruskim i Parlamencie Rzeszy w poznańskim bazarze ogłosili, że powstaje Rada Ludowa. Ma jej słuchać każdy Polak w zaborze.
To jest coś w rodzaju rządu, można byłoby to tak śmiało nazwać. Coś, co przejmuje kontrolę nad, no bądź co bądź już wolnym terenem. Berlin no, nie miał już wtedy nic do powiedzenia, bo Berlin miał problem, co zrobić z rewolucją. Z czym się uporał dopiero w styczniu 19 roku, poprzez zabójstwo, likwidację dosłowną Związku Spartakusa, który kierował niemiecką rewolucją. To tam ginie Karol Liebknecht i Róża Luksemburg, która miała też epizod poznański. No, mieszkała kiedyś na ulicy Samarzewskiego. Przez dłuższy czas był to dom oznaczony taką tablicą, przy której z okazji różnych rewolucyjnych świąt należało umieścić symboliczny kwiatek.
Żołnierze pruscy mieli swoją rewolucję, a Polacy swoją. Rewolucja musi mieć swój jasno określony cel. Niepodległość? Bez przesady. Polscy politycy byli legalistami i realistami. Na razie celem Polaków było zastąpienie niemieckiego nadburmistrza Polakiem. W polskich kręgach politycznych szukano odpowiedniej osoby. Nawet nie wiadomo, w którym momencie wybór padł na Jarogniewa Drwęskiego. Czy Niemcy zgodzą się na odwołanie nadburmistrza Wilmsa? 11 listopada sam nadburmistrz ma dosyć, ustępuje, boi się, tak jak wszyscy Niemcy, którzy są przerażeni strajkami w głębi cesarstwa. Poznań huczy od plotek podsycanych przez pruską prasę.
Czeka nas inwazja armii Hallera od strony Gdańska albo atak ze strony wolnej już Warszawy. Ponoć powstanie szykuje polska konspiracja.
Pruska władza nie może liczyć na żołnierzy garnizonu Poznań. Prawie wszyscy noszą teraz czerwone wstążki.
Tam nie ma rządu, tam nie ma kto dowodzić. Wiadomo, że Niemiec to jest osobnik taki, który jak z góry nie przyjdzie rozkaz, zum Befehl, czyli na rozkaz, to on nawet nie pójdzie za własną potrzebę.
Pod presją Polaków niemiecki nadburmistrz ustępuje. Berlin, zajęty swoimi sprawami, przyjmuje dymisję do wiadomości i w całym politycznym zamęcie akceptuje Polaka, Jarogniewa Drwęskiego, na fotelu komisarycznego nadburmistrza. Jak pisze profesor Łazuga, zdobyto ratusz.
W dniu 11 listopada rozpoczęło się rozłożone na raty rozbrajanie Niemców przez Polaków.
Ciekawe, jak musiał się czuć nowy nadburmistrz na sali sesyjnej, zasiadając pod portretami trzech niemieckich znienawidzonych przez Polaków cesarzy. Pierwsze posiedzenie rady z nadburmistrzem Polakiem wzbudziło ogromne zainteresowanie publiczności, która zapełniła galerię i salę przylegającą do sali z portretami cesarzy. Posiedzenie zwołał niemiecki przewodniczący. Zaczął bardzo nieładnie. Oczywiście nie pogratulował nowej roli koledze radnemu Drwęskiemu. Za to pożałował obalonego nadburmistrza. Mistrza.
Dziękuję doktorowi Wilmsowi, że poniósł tę ofiarę i uniknął zawieruch.
Zawieruch? Przecież żadnemu Prusakowi włos z głowy nie spadł. Przecież na zmianę na fotelu nadburmistrza zgodził się Berlin. Polacy w tych dniach byli stanowczy, ale przestrzegali prawa i o żadnym powstaniu czy rewolucji nie było mowy. Następnie głos zajął Jarogniew Drwęski. Najpierw mówił po polsku, potem po niemiecku. Oto jaki miał pomysł na rządzenie.
Powołam prowincjonalny urząd żywnościowy. Urząd przekona rolników, by najpierw przekazali produkcję rolną miastu, a potem odsyłali nadwyżkę na zachód państwa. W tej sprawie porozumiem się z radami żołnierskimi oraz polskimi radami ludowymi. Musimy zmienić niesprawiedliwy podział żywności.
Polityka żywnościowa stała się skuteczną bronią w rękach nowego nadburmistrza. Jeśli Niemcy nie przestaną atakować Polaków w prasie i nie przestaną utrudniać im życia, dojdzie do zastoju w dostawach żywności do Berlina. Niemieccy radni zaczęli protestować. Ale szantaż był skuteczny. 11 listopada 1918 roku musiał być w Poznaniu naprawdę gorący czas.
Drwęski zostanie później pierwszym polskim prezydentem, już polskiego Poznania, i znów będzie głośno o jego przemówieniach.
Wiem, jak rozwiązać problem mieszkań dla młodych. Sprowadzimy domy z Finlandii. Są tanie, drewniane i można je złożyć.
Radni uznali, że drewniany dom to po prostu barak, a w Poznaniu baraków się nie stawia. Sprawa drewnianych domów długo była dyskutowana przez Polską Radę Polskiego Poznania. Innym krytykowanym pomysłem Drwęskiego było powołanie targów.
Panie prezydencie, w mieście panuje głód, szkoły są przeludnione, a my będziemy targować się?
Nie targować, tylko tworzyć czynnik wybitnie miastotwórczy.
Powszechnie za ojca targów uważa się Cyryla Ratajskiego, ale to Drwęski stanął na czele komisji Komitetu Wystawy w 1920 roku. Wymyślił nawet nazwę targów – Kontrakty Poznańskie. Przypomina mi nową nazwę Ichotu – Brama Poznania.
Był jednym z inicjatorów powstania Związku Miast Polskich, które nadal obecnie funkcjonuje. Był także prezesem pierwszego aeroklubu polskiego, który nadal też funkcjonuje.
1921 roku Drwęski źle się poczuł. Napisał do wojewody.
Od piątku do 19 bieżącego miesiąca pragnąłbym wyjechać na urlop. Urlop mój nie będzie przekraczał 3 tygodni. Sądzę jednakże, że już po 2 tygodniach obejmę urząd. Zastępować mnie będzie pan wiceprezydent dr Kiedacz.
Na fotografii z 1921 roku widać chorego człowieka, choć Drwęski ma dopiero 45 lat. Zabiła go czerwonka. Tygodnik Praca, w którym publikował jako Wester, napisał, że z pewnością
przyniósłby korzyści całej Polsce, naszej ojczyźnie.
Po śmierci Jarogniewa żona sprzedała część nieruchomości, a to był moment inflacji, a później hiperinflacji. Cena była wówczas wysoka, ale tydzień później lub 2 tygodnie później mogła za to kupić niestety tylko bochenek chleba.
Kolejnym demokratycznie wybranym prezydentem Poznania został Cyryl Ratajski, ale to już zupełnie inna historia. Korzystałem z książki profesora Waldemara Łazugi Znany, nieznany prezydent Poznania. Rzecz o Jarogniewie Drwęskim.
Powoli człapał konik z krajem szosy, starego galambosza ciągnąc wóz. Wtem piękna auto trąbiąc w niebo głosy przemknęło obok nich, wzbijając kurz. Hej, ojcze, krzyknął szofer, widzi mi się, że piechtą jednak prędzej by się szło. A stary mruknął, ej ty tam urwisie, patrz swego nosa, bo ci utrze kto w okoniku, a jak się postarasz, na kolację zajedziemy akurat, to biowsa nasypiemy zaraz, a ja z miski smaczną zupę będę jadł. A dla nich choć w godzinę kilometrów robią 100, ni zupy nie ma, ani owsa, w okoniku, dla nich zimny garaż, nam się lepiej żyje, mimo starych lat. Spotkali znów samochód na zakręcie, stał w miejscu, wypluwając z rury dym, a ów dowcipny szofer kląc za wzięcie, schylony nad motorem, dłubał w nim. Galambosz dumnie spojrzał na nich z kozła. Ej, chłopcze, krzyknął przez zwiniętą dłoń. Patrz, żeby ta landara cię dowiozła, bo zawsze jednak to nie to, co koń. W okoniku, a jak się postarasz, my zdążymy na kolację akurat, to biowsa nasypiemy zaraz, a ja z miski smaczną zupkę będę jadł. Niech oni na godzinę kilometrów robią 100, lecz my się...